Geografia myśli, style poznawcze, instytucje i przyszłość sztucznej inteligencji. Artykuł analizuje tezę Richarda Nisbetta o fundamentalnych różnicach w stylach poznawczych wschodu i zachodu. Ukazuje, jak głęboko zakorzenione w kulturze sposoby myślenia wpływają na nasze postrzeganie świata, logikę i procesy kategoryzacji. Wbrew uniwersalistycznym aspiracjom oświecenia, Nisbet dowodzi, że to, co Zachód uważa za obiektywną racjonalność, jest w istocie konstruktem kulturowym. Jest to ukształtowane przez specyficzne instytucje i praktyki społeczne. Artykuł bada konsekwencje tej dychotomii w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Argumentuje, że dominacja zachodniego, analitycznego stylu myślenia w algorytmach może prowadzić do epistemicznej kolonizacji, narzucając globalnie partykularny sposób rozumienia świata. Gdy globalna infrastruktura cyfrowa zacieśnia w jeden obieg dane, kapitał i obrazy, teza Richarda Nisbetta o fundamentalnych różnicach ludzkiego umysłu przestaje być egzotyczną ciekawostką psychologiczną. Staje się twardym problemem dla teorii społeczeństwa, ekonomii i prawa. Jego książka pod tytułem The Geography of Thought formułuje myśl niewygodną zarówno dla naiwnego uniwersalizmu, jak i dla modnych dziś gestów relatywizmu. Sednem tej tezy jest przekonanie, że sposoby organizacji wiedzy oraz formy rozumowania, które Zachód zwykł brać za neutralną i uniwersalną logikę w ogóle, są w istocie historycznie partykularne. Są zakorzenione w specyficznych konfiguracjach instytucji, gospodarki oraz praktyk życia zbiorowego. Nisbet rekonstruuje dwa względnie stabilne układy, które określa mianem homeostatycznych systemów socjopoznawczych. Pierwszy, wywiedziony z dziedzictwa greckiego indywidualizmu, logiki formalnej i wiary w stabilność świata, organizuje wiedzę wokół wyodrębnionych obiektów oraz reguł pozwalających przewidywać ich zachowanie. W drugim, ufundowanym na chińskim i konfucjańskim doświadczeniu współzależności oraz cyklicznej zmiany, wiedza przybiera postać gęstej sieci relacji. Jej złożoności nie sposób sprowadzić do prostych, zdekontekstualizowanych praw. W pierwszym przypadku dominuje myślenie analityczne. Metodycznie rozcina ono zjawisko na części, wyodrębnia z tła obiekt i poddaje go ocenie w świetle zasady niesprzeczności. W drugim przypadku uprzywilejowane zostaje myślenie holistyczne. Ono zaciera granice między figurą a tłem. Traktuje sprzeczność jako immanentną strukturę rzeczywistości i lokuje przyczynowość w polu sił oraz w relacjach między elementami. Nisbet ujmuje tę dychotomię w zdaniu, które pełni rolę programowego streszczenia. Ludzie Zachodu skupieni są na obiektach, które mogą kontrolować. Ludzie Wschodu uczą się poddawać ruchom pola, które ich otacza. Taka perspektywa zmusza nas do porzucenia wygodnego dogmatu, w którym logika formalna jawi się jako unosząca się swobodnie nad światem matryca poprawnego myślenia. W świetle współczesnej wiedzy logika okazuje się sposobem organizacji praktyk rozstrzygania sporów w określonych konstelacjach instytucjonalnych, a nie uniwersalnym językiem samej rzeczywistości. Nie oznacza to, że reguły sylogizmu są błędne. Chodzi raczej o to, by dostrzec w nich historyczne wynalazki, które swój status zawdzięczają w budowaniu w materialne struktury, w system edukacji, w kodeksy prawne wymagające jednoznaczności oraz w mechanizmy rynkowe. Pozostaje kluczowe pytanie, czy owe różnice w postrzeganiu świata zakorzenione są w biologii, czy raczej w gęstej tkance historii? Richard Nisbet odsuwa na bok hipotezę genetyczną. Wskazuje bowiem, że fundamentalne zmiany w strukturze gospodarki potrafią prowadzić do zaskakująco szybkich przesunięć w stronę, ja bardziej niezależnego lub przeciwnie, współzależnego. Badania nad Europą Środkową zdają się to potwierdzać. Sugerują, że tutejsze populacje myślą bardziej holistycznie niż Amerykanie, lecz wciąż mniej niż klasyczni reprezentanci Wschodu. Odpowiada to pośredniej pozycji instytucjonalnej tego regionu, zawieszonego między zachodnim indywidualizmem a postsocjalistycznymi wzorcami kolektywizmu. Aby poważnie potraktować geografię myśli, konieczne jest zbadanie, jak te odmienne style organizacji wiedzy rzeźbią konkretne mechanizmy naszego umysłu. W pracach Nisbetta na pierwszy plan wysuwają się trzy kluczowe areny tego starcia: kategoryzacja, logika formalna i myślenie dialektyczne. W tradycji wywodzącej się z antycznej Grecji wiedza organizuje się w zbiory o ostrych granicach. Kiedy Arystoteles definiuje gatunek przez różnicę specyficzną, ustanawia model, w którym poznanie polega na odnalezieniu niezbędnych i wystarczających warunków stosowania danej nazwy. Taki model stanowi fundament nowoczesnej dogmatyki prawnej. Tradycja chińska podchodzi do tego zupełnie inaczej. Tutaj obiekty grupuje się raczej przez tematyczne współbrzmienie, przez coś, co można nazwać rezonansową relacyjnością. Poproszone o połączenie pasujących do siebie elementów, chińskie dziecko wskaże krowę i trawę, bo jedna żywi się drugą. Dziecko amerykańskie połączy krowę z kurą, ponieważ obie należą do klasy zwierząt. Nie jest to różnica czysto lingwistyczna. To fundamentalnie odmienny sposób organizacji świata przeżywanego. Klasyczną ilustracją tej tezy stały się eksperymenty z podwodnymi scenami. Uczestnikom z Japonii i Stanów Zjednoczonych prezentowano animacje z rybami. Różnice okazały się uderzające. Japończycy znacznie częściej rozpoczynali opis od charakterystyki kontekstu. Wody, roślinności i relacji przestrzennych. Amerykanie niemal trzykrotnie częściej skupiali się na największej rybie, traktując ją jako centralny obiekt. To doświadczenie odsłania strukturę znacznie głębszą niż powierzchowne różnice. Ukazuje ono, że u osób wychowanych w kulturze wysokiego kontekstu nawet fundamentalny zapis percepcyjny jest nierozerwalnie spleciony z otoczeniem. Konsekwencje tego rozróżnienia są fundamentalne. Od sposobu, w jaki postrzegamy scenę społeczną, zależy bowiem to, komu przypiszemy odpowiedzialność i gdzie ulokujemy przyczynę krachu gospodarczego. W tym świetle tak zwany podstawowy błąd atrybucji, opisujący skłonność do wyjaśniania zachowań przez cechy aktorów, a nie przez uwarunkowania sytuacji, jawi się nie tyle jako ogólnoludzka ułomność, ile jako lokalna specjalność zachodniego indywidualizmu. W narracjach amerykańskich o aktach przemocy dominują opisy temperamentu i charakteru sprawców. W narracjach chińskich znacznie większą rolę odgrywają czynniki sytuacyjne, takie jak presja społeczna czy izolacja. Wiedza i logika nie są zatem neutralnymi warstwami nadbudowy, są one głęboko wtopione w instytucje produkcji, państwa i rodziny. Przez to nieuchronnie stają się narzędziem reprodukcji określonych form władzy. Uchwycenie tego momentu jest kluczowe dla krytycznej rekonstrukcji dyskursu społecznego. Domaga się ona, aby racjonalność nie była traktowana jako maska interesów, lecz jako procedura uzasadniania, w której wszystkie roszczenia mogą zostać zakwestionowane. Gdy modele uczenia maszynowego zaczynają uczestniczyć w procesach uzasadniania decyzji, geografia myśli przestaje być jedynie antropologicznym opisem. Staje się raczej projektem architektonicznym nowej infrastruktury naszego świata. Systemy sztucznej inteligencji nie są neutralnymi narzędziami. W praktyce okazują się nową formą instytucji poznawczej, która utrwala określone sposoby kategoryzacji i oceny rzeczywistości. Tezy Nisbetta otwierają tutaj niezwykle ważną perspektywę. Można je odczytać jako ostrzeżenie, że projektowanie sztucznej inteligencji bez świadomości różnic w stylach poznawczych prowadzi do cichej, globalnej dominacji analitycznego sposobu organizacji wiedzy. Modele językowe czy algorytmy scoringu kredytowego powstają w ekosystemie korporacyjnym, którego językiem jest racjonalność instrumentalna. W tak skonstruowanym środowisku myślenie holistyczne, uwzględniające kontekst i relacje, jawi się jako anomalia. Jako źródło nieprzewidywalności, które należy spłaszczyć i ustandaryzować. Sztuczna inteligencja staje się kolejną warstwą instytucji, która redukuje koszty transakcyjne. Czyni to jednak poprzez selektywne uprzywilejowanie tych sposobów widzenia świata, które dają się łatwo zakodować w postaci cech i reguł. Relacyjny wymiar życia społecznego zostaje zredukowany do tzw. wskaźników zastępczych. W tym nowym porządku przeliczalność staje się warunkiem widzialności. Rodzi to poważne napięcie. Z jednej strony rynki i administracje domagają się transparentnych modeli. Z drugiej strony coraz więcej społeczeństw upomina się o uznanie złożoności świata. Spór o wyjaśnialną sztuczną inteligencję jest w istocie sporem o to, czy w zautomatyzowanym świecie znajdzie się miejsce dla myślenia holistycznego. Geografia myśli rzutuje na same struktury odpowiedzialności. W systemie zdominowanym przez atrybucje dyspozycyjne, rynek kapitałowy będzie fetyszyzować postaci geniuszy zarządzania, a kryzysy tłumaczyć moralnymi deficytami jednostek. Tam, gdzie dominuje perspektywa sytuacyjna, większa część winy zostanie przypisana konfiguracjom instytucjonalnym i regulacjom. Wystarczy porównać narracje o kryzysie finansowym w mediach anglosaskich i azjatyckich. Jedna strona chętniej opowiada historię o chciwości bankierów. Druga zaś o strukturze bodźców i globalnych przepływach kapitału. Obecnie na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją różne regiony odpowiadają w odmienny sposób. W Stanach Zjednoczonych dominuje język zarządzania ryzykiem i odpowiedzialności regulacyjnej. Europa, której tożsamość opiera się na fundamencie praw podstawowych, podąża ścieżką bezpieczeństwa i demokratycznej kontroli. Projektowane ramy prawne próbują ująć technologię w kategorię ryzyka wysokiego, średniego i niskiego. Jest to reakcja głęboko osadzona w analitycznym stylu myślenia. W świecie arabskim napięcie jest jeszcze wyraźniejsze. Elity gospodarcze widzą w sztucznej inteligencji szansę na skok rozwojowy. Jednak intelektualiści obawiają się, że bezkrytyczne przyjęcie gotowych rozwiązań oznacza import obcych wzorców kulturowych. Widzą w tym narzędzie potencjalnej kolonizacji epistemicznej. Podmioty amerykańskie, zakotwiczone w analitycznym myśleniu, dążą do standaryzacji i eksportu własnych instytucji poznawczych. Europejczycy próbują równoważyć racjonalność instrumentalną naciskiem na procedury. Z kolei podmioty arabskie negocjują swoje miejsce w systemie, w którym tradycyjne formy autorytetu i nowoczesne aspiracje pozostają w nieustannym napięciu. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym spór o naturę inteligencji rozstrzyga się na korzyść zachodniego systemu analitycznego. Ogólna sztuczna inteligencja staje się nadrzędnym systemem operacyjnym cywilizacji. Każdy problem rozkłada namierzalne parametry i generuje rekomendacje w postaci zestandaryzowanych procedur. Na krótką metę taki projekt jawi się jako triumf efektywności. Systemy zarządzania stają się bardziej spójne i przewidywalne. Ogólna sztuczna inteligencja minimalizuje arbitralność sędziów czy irracjonalność polityków. Problem w tym, że ten czysty analityzm zacznie rodzić patologię. Racjonalność instrumentalna usamodzielnia się i odrywa od ludzkich wartości. Światy przeżywane, w których relacje i emocje są materią życia, zostają zdegradowane do rangi szumu, który należy wygładzić. W sferze prawa prowadzi to do przerostu reguł kosztem sędziowskiego rozsądku. W polityce rodzi się technokratyczny autorytaryzm. Będzie on legitymizować decyzje, powołując się na wewnętrzną spójność modeli, a nie na ich doświadczany sens dla obywateli. Najbardziej wymagający scenariusz zakłada, że kształt ogólnej sztucznej inteligencji zostanie wyznaczony przez napiętą syntezę obu stylów myślenia. Taki system będzie musiał spełnić trzy fundamentalne warunki. Po pierwsze, na poziomie reprezentacji świata musi połączyć model obiektowy z modelem polowym. Musi widzieć jednocześnie rybę i rzekę. Po drugie, na poziomie uzasadniania decyzji musi umieć wygenerować jednocześnie wyjaśnienie w stylu zachodnim, czyli liniową argumentację, oraz wyjaśnienie w stylu wschodnim, czyli narrację osadzoną w szerszym tle relacji i sprzeczności. Po trzecie, ogólna sztuczna inteligencja nie może być produktem jednego centrum. Musi powstać w ramach wielobiegunowej sieci ośrodków badawczych i regulatorów. Kto ostatecznie wygra ten spór? Krótkoterminowa prognoza jest prosta. Rdzeń techniczny zostanie ukształtowany przez ośrodek zachodni, jednak w długiej perspektywie zwycięzca zostanie określony przez to, czyj styl myślenia okaże się bardziej adekwatny do rzeczywistej złożoności świata. Systemy zbyt analityczne załamują się w konfrontacji ze zjawiskami nieliniowymi. Systemy zbyt holistyczne tracą zdolność do generowania jednoznacznych działań. Prawdziwym zwycięzcą będzie zatem taka architektura, która potrafi modulować własne tryby rozumu. W świecie, gdzie algorytmy coraz śmielej wkraczają w sferę ludzkiego osądu, pamiętajmy, że racjonalność nie wyczerpuje się w samej efektywności. Geografia myśli przypomina nam, że logika jest narzędziem, a nie celem samym w sobie. Prawdziwa mądrość tkwi w umiejętności łączenia analitycznej precyzji z holistyczną wrażliwością na kontekst. Czy w epoce sztucznej inteligencji zdołamy ocalić bogactwo różnorodnych sposobów rozumienia świata? Czy też skażemy się na globalną uniformizację umysłu? Być może najtrafniej wyraża to jedna myśl: w wielkim obrazie świata trzeba umieć widzieć zarówno rybę, jak i rzekę. Rybę, ponieważ bez wyraźnych obiektów nie da się ustalić odpowiedzialności. Rzekę, ponieważ bez uwzględnienia nurtu i głębokości każde wyjaśnienie pozostanie naiwne. Geografia myśli jest wezwaniem do ryzyka. Ryzyka dopuszczenia do głosu alternatywnych sposobów widzenia, które mogą wzbogacić nasze rozumienie świata. Sztuczna inteligencja, jeśli ma naprawdę służyć ludziom, musi nauczyć się nie tylko liczyć. Musi zrozumieć, że w niektórych językach świata prawda wielka ma zawsze swoje równie prawdziwe przeciwieństwo.